Pan z wami.
Jest duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem. A była w nim moc pańska, także mógł uzdrawiać. Wtedy jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: Człowieku, odpuszczone ci są twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa. Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich, co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego, mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili, przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry. Tak naprawdę dzisiejsza Ewangelia zachęcałaby nas, byśmy pochylili się nad miłosierdziem, ale poczekamy do jutra, bo jutrzejsza Ewangelia tak samo będzie mówiła o Bożym miłosierdziu. Dzisiejszy temat bardzo podobny, ale tak naprawdę najważniejszy. W naszym kolejnym dniu spotkań rekolekcyjnych pragniemy sobie przypomnieć prawdę o Bogu, który jest naszym Ojcem, ale przede wszystkim o Bogu, który jest miłością. A dowodem tego, że Bóg jest miłością, jesteśmy my. Bo dlaczego nas stworzył? Z miłości. Dlaczego nie odrzucił nas, gdy zgrzeszyli pierwsi rodzice, a przecież i my ciągle grzeszymy? Bo nas kocha. Dlaczego stał się człowiekiem? Dla naszego zbawienia. Z miłości do każdego człowieka. Tak, to prawda, że o Panu Bogu wiemy wiele. Ale najważniejszą prawdą, oczywiście oprócz tej, że Bóg istnieje, jest prawda o Bogu, który jest miłością i o miłości, która jest dla nas najważniejszym przykazaniem. To najważniejsze przykazanie bardzo dobrze znamy, ale niech ono jeszcze wybrzmi w czasie tych nauk rekolekcyjnych jako nasza modlitwa. Będziesz miłował Pana Boga swojego, z całego swego serca, z całej swej duszy, ze wszystkich sił swoich. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Co oznaczają te słowa? Brzmią w sposób zdecydowany. Nie ma dyskusji. Masz miłować i koniec. Nie jest to przymus. Ale z drugiej strony, jeżeli nie miłować, to co? Co w zamian? Parę razy próbowano w świecie zastąpić miłość innymi wartościami. W historii świata były to najtragiczniejsze chwile. Więc miłuj. Najpierw, wsłuchując się w to przykazanie, miłuj Pana Boga. Zakochać się w Bogu. Przyjąć wobec Boga postawę dziecka. Pan Jezus powiedział, nie staniecie się jak dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Niebieskiego. Dziecko zakochane jest w swoim rodzicu do końca. Jemu ufa, pozwala się prowadzić, do niego się przytula. I taka powinna być nasza miłość do Ojca, nasza miłość do Boga. To chodzi o to, byśmy rzeczywiście Jemu zawierzali swoje życie, żebyśmy Jemu przytulili się, abyśmy byli bezgranicznie zakochani w Nim. Myślę, że tę miłość naszą do Boga pięknie wyrażają słowa, które umieścił ojciec Dolindo w swoim akcie zawierzenia. Ten cały akt zawierzenia jest przepiękny, przepojony miłością, ale streszcza się w tym jednym zdaniu. Jezu, Ty się tym zajmij. Taka powinna być nasza ufność, nasza miłość. Być może nie wszystko w Twoim życiu rozumiemy, nie wszystko idzie po naszej myśli, ale jeżeli człowiek do końca to wszystko odda Panu Bogu, mówiąc, dobrze, prowadź to po swojemu, dobrze, niech będzie Twoja wola, jak często powtarzamy w modlitwie pańskiej, to ostatecznie widzimy, że nam się to opłaca. Tak popatrzmy w naszym życiu na te minione lata. Czy nie było tak, że czasami modliliśmy się do Pana Boga o coś, co wydawało nam się wartościowe i tego Bóg niby nie wykonał, ale kiedy patrzymy teraz z perspektywy na to życie nasze, na to wydarzenie, to zauważamy, że Bóg poprowadził to inaczej, po swojemu i miał o wiele lepszy pomysł niż nas, niż nasz. A więc Jezu, Ty się tym zajmij się moim życiem. Myślę, że ta miłość również przepięknie jest wyrażona w tym krótkim wezwaniu, które wypowiadamy na końcu koronki do miłosierdzia Bożego, którym podpisany jest wizerunek Chrystusa Miłosiernego. Jezu, ufam Tobie. Niezależnie, co się w moim życiu dzieje, ufam Tobie i pozwalam, byś Ty był Panem mojego życia, byś Ty był Królem, byś Ty był rzeczywiście moim Bogiem, nie tylko w deklaracji słownej, ale w prowadzeniu. Miłość Boga to całkowicie zanurzyć się w modlitwie pańskiej, która przecież dana nam jest przez Pana Boga. Modlitwa Ojcze Nasz. Wyczytałem u kogoś mądrzejszego u siebie, że właściwie ta modlitwa Ojcze Nasz streszcza całą Ewangelię, bo w niej zawiera się cała istota naszej miłości do Pana Boga i cała istota Jego zawierzenia. Bo w tej modlitwie Go uwielbiamy, ale zarazem przedstawiamy tak właściwie wszystkie potrzeby tego życia doczesnego, jak i modlimy się o to, do czego jesteśmy powołani. Do Królestwa Niebieskiego, do zbawienia. O to, na co oczekujemy i czuwamy. Dalej, zakochać się w Panu Bogu to przede wszystkim żyć Eucharystią. Jedna z definicji, kto to jest chrześcijanin, brzmi, to jest człowiek, który stara się być jak najbliżej Pana Boga. I to właśnie tutaj jesteśmy najbliżej. Bo najpierw możemy być świadkami tego wydarzenia i adorować Go, kiedy wino staje się krwią, a chleb staje się ciałem Chrystusa. A potem możemy się z Nim zjednoczyć. Ludzie, kiedy się kochają, to chcą być jak najbliżej siebie. Tak samo powinno być z Panem Bogiem. Chcesz być jak najbliżej Pana Boga, doświadczaj Jego miłości. Poprzez komunię świętą, ale również zachęcam do adoracji, do uwielbiania Pana Boga w Najświętszym Sakramencie. Miłość bliźniego. Kogo mam kochać? Każdego bliźniego. Kto jest moim bliźnim? Każdy człowiek. O tych relacjach międzyludzkich to naprawdę jest temat rzeka. I nie wyczerpiemy tego, ja tylko chyba wskazuje na takie dwie relacje ludzkie, które szczególnie mnie uderzają i na które można, trzeba by było zwrócić uwagę. Pierwsza, ta najtrudniejsza miłość. Miłość nieprzyjaciół. Jezus powiedział, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za nich. Jak to uczynić? Jak, w jaki sposób żyć, by taka miłość była w moim sercu? W 1959 roku wybucha powstanie Tybetańczyków przeciwko najeźdźcom chińskim. Na czele tego powstania stoją między innymi mnisi tybetańscy. Powstanie kończy się porażką. Wielu Tybetańczyków trafia do więzienia, również wielu mnichów. Jeden z nich przeżył 25 lat w więzieniu chińskim. 25 lat w torturach, biciu, poniżaniu. Jego ciało to, krótko mówiąc, ludzki wrak. Natomiast umysł i duch zachowały niesamowitą sprawność. W oczach tego człowieka nie było widać zgorzchnienia. Wyglądało tak, jakby przeżył 25 lat nie w więzieniu, ale na rekolekcjach. A co mówił? Mówił o wdzięcznościach do Chińczyków, bo pomogli mi umocnić swoją miłość względem tych, którzy mnie nienawidzili i mną pogardzali. Mówił, że więzienie mobilizowało mnie do ogromnej pracy duchowej, bo tutaj mogłem się stoczyć w dół albo wyrastać ponad cierpienie, ponad ból i ponad nienawiść. Umierać dla nienawiści, aby narodzić się do miłości. Kiedy mówimy o tej miłości do nieprzyjaciół, myślę, że powinniśmy sobie zadać pytanie, a co jest w moim sercu? Kiedy rzucę takie hasło, można powiedzieć kij w mrowisko, polska polityka. Jak ktoś się interesuje, to być może już tam ciśnienie lekutko idzie w górę, bo się zastanawiają, co ja tu za chwilę zacznę robić, kogo będę popierał, a kogo będę ganił. Nic z tego. Ja powiem wprost. Ja mam żal do całej polskiej polityki, jeszcze nakręcanej przez media, bo niesamowicie Polaków skłócili. Jest niesamowita nienawiść między ludźmi, że nie potrafią ze sobą rozmawiać. Jeszcze półtora roku, kiedy byłem proboszczem, to parafianie mi mówili, proszę księdza, co się z nami porobiło? Jest nas gniew, tylko słuchamy siebie, nie słuchamy drugiej osoby. Nie potrafimy zrozumieć, że ktoś inaczej może myśleć. Proszę księdza, kilka domów w czasie obiadów świątecznych zjechała się rodzina, obiadu nie skończyli, bo się pokłócili między sobą, bo jest między nimi gniew. Pochwalę się i chlubię się, że mam taką rodzinę, gdzie są ludzie o różnych poglądach politycznych. Niestety to mnie boli również o różnych światopoglądach religijnych. Modlę się za tych ludzi o nawrócenie, ale kiedy spotykamy się w domu na święta czy z jakiejkolwiek innej okazji rodzinnej, to ze sobą rozmawiamy. Cieszymy się sobą. Można odrzucić politykę i rozmawiać o swoich pasjach, o swoich planach, co będziemy robili, bo dla nas najważniejszy jest człowiek. Dlaczego, jeżeli po drugiej stronie tego stołu rozmowy, obrazowo mówiąc, stoi inny człowiek, który inaczej myśli, mogę się z nim nie zgadzać, spierać, nawet gorąco. Ale na końcu powinna być ta świadomość Chrystusowa, że przede mną stoi bliźni i należy podać sobie rękę. By w tym sercu jednak był ten pokój, była miłość. A inne słowo, bo to znowu jest pytanie, co jest w moim sercu? Kiedy mówię wojna, kiedy szczególnie myślimy o wojnie na Ukrainie i słyszymy, co tam się dzieje, ja powiem szczerze, przyznam się, czasami mnie trafia. To znaczy, że w moim sercu też nie ma pokoju. Kiedy w 90-tych latach wybuchł konflikt w Zatoce Perskiej, widzący z Medjugorje spytali Matkę Bożą o tę sprawę. I wtedy ona powiedziała, ta wojna nie rozpoczęła się z chwilą, kiedy padł pierwszy strzał. Ta wojna dużo wcześniej rozpoczęła się w sercu człowieka, w którym wzrosła nienawiść, gniew, chęć posiadania, zazdrość, i tak można by wymieniać. Dopiero potem padł strzał. Ja pociągnę dalej tę myśl, bo zauważmy, że tak naprawdę wojna w sercu człowieka nie kończy się z chwilą, kiedy ktoś tam na górze podpisze na papierku traktat pokojowy. Przecież mamy państwa byłej Jugosławii, gdzie traktat został dawno podpisany, a jest wiele punktów w tych krajach, gdzie ludzie w sercu mają gniew, nienawiść, chęć zemsty za to ludobójstwo, które sobie nawzajem wykonali. No przecież patrzymy na umiłowaną ziemię Jezusa i chyba dlatego tak znienawidzoną przez szatana, bo tam Jezus się urodził. Nazywamy ją Ziemią Świętą. Ileż tam było podpisanych traktatów, ugód, rozejmów? Co dało? Nic. Bo tam nawet dzieci już uczą nienawiści do tego drugiego. Dla mnie wojna, druga wojna światowa w relacjach między Polską a Niemcami tak naprawdę nie skończyła się 8 czy 9 kwietnia 1945 roku, Ale ten pokój właściwie ma swój początek w 65 roku, kiedy Episkopat Polski z błogosławionym prymasem tysiąclecia napisali ten słynny i niepopularny list, którym napisali do biskupów niemieckich, ten list, którym napisali: przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Wielu się z tym listem nie zgadzało, bo to pokazywało, że w sercu człowieka ciągle jest wojna. W sercu wszystko się rodzi. W sercu rodzi się pokój, miłość, przebaczenie, ale w sercu człowieka, tam najpierw rodzi się to wszystko, co prowadzi do tego pierwszego wystrzału. Módlmy się o miłość w sercu względem tych, którzy są inni, którzy inaczej myślą. Byśmy umieli przebaczać. O czym będziemy mówili jutro? Miłować bliźniego, chciałbym powiedzieć tu jeszcze jednej miłości względem dwojga ludzi. Miłość w małżeństwie. Zwłaszcza, że tak naprawdę małżeństwa przeżywają w tych czasach swój kryzys i tak zwane kolorowe media zachwycają się tym, że jakaś tam osoba po raz enty się rozchodzi albo po raz enty wchodzi w jakiś związek. I właściwie, kiedy patrzymy na te media, to mamy tylko właściwie negatywne przykłady. No to ja wykorzystam Kościół do tego, abyśmy na tę miłość popatrzyli poprzez dwa pozytywne przykłady, których ja byłem świadkiem. Dwa jubileusze 60-lecia małżeństwa. Pierwsza para miała jeszcze na tyle sił, by przyjść do kościoła. Byli tak schorowani, że kiedy podchodzili do ołtarza, aby odnowić swoje przyrzeczenia ślubne, to trzymali się i wydawało się, że gdyby się puścili, to by upadli. Kiedy podeszli do ołtarza, tam między innymi jest takie pytanie w odnowieniu przyrzeczeń, czy chcecie być sobą na zawsze do końca, mieli odpowiedzieć tak. A oni dodali od siebie: tak, z całego serca. Patrzyli na siebie w taki sposób, jakby to była ceremonia ślubna, a nie jubileusz małżeństwa. Uwierzyłem w ich miłość. Inna para nie mogła przyjść do kościoła z powodu stanu zdrowia. Zorganizowaliśmy uroczystość jubileuszową z mszą świętą w ich domu. Ich dom pełen ludzi, dlatego że jest to rodzina wielopokoleniowa. Tam mieszkają ich dzieci, wnuki, prawnuki i jeszcze inni przyjechali. Uroczystość była mniej więcej latem. On odszedł do Pana zimą. Ja do nich przychodziłem każdą pierwszą sobotę miesiąca z posługą sakramentalną. Przyszedłem również i do niej i chodziłem do niej, ale przyszedłem również wtedy, kiedy to był taki pierwsza sobota po śmierci jej męża. I ona mówi do mnie tak: proszę księdza, ja nie narzekam, bo mi tu jest naprawdę dobrze. Oni wszyscy się mną opiekują, ale tak mi go brakuje. Bo wie ksiądz, ja nawet nie mam się z kim pokłócić. Uwierzyłem w ich miłość. I myślę, że żadnego komentarza teologicznego czy duszpasterskiego dalej nie trzeba ciągnąć. Przejdźmy do trzeciego członu. Miłość siebie. Bardzo ważne. Zwłaszcza, że w tych czasach chyba człowiek ma, jeżeli chodzi o miłość samego siebie, problemy z samoakceptacją. Dlaczego? Dlatego, że świat promuje człowieka silnego, zdrowego, młodego, wysportowanego. Promuje kult ciała, w którym człowiek ma być właśnie silny, młody i piękny. A ja tak się was zapytam, czy ja, gruby, siwy i łysiejący, jestem brzydki? No właśnie. Chcę wam powiedzieć, że... co, dodam jeszcze do tego. Nie tylko, że jestem ładny, ale jestem jedyny, niepowtarzalny. Takiego jak ja przede mną nie było i takiego jak ja po mnie nie będzie. I można by powiedzieć, że tutaj pycha poszła w górę. Nie. Tak naprawdę każdy z was może tak o sobie powiedzieć. Jesteś jedyny, niepowtarzalny, jesteś piękny. Proszę mi znaleźć jakiś fragment w Piśmie Świętym, w którym Bóg mówi: człowiek młody jest piękny, człowiek niemłody jest brzydki. Jesteśmy jedyni. I chodzi o to, abyśmy umieli siebie zaakceptować, a świat mówi, tutaj napraw siebie, tutaj coś popraw. Nie, nie czyń tego. Chodzi o to, abyśmy rzeczywiście umieli siebie zaakceptować jako jedyni w oczach Pana Boga, najbardziej ukochani. A więc warto czasami spojrzeć w lusterko i mimo, że tam zobaczysz jakiś siwy włos albo zobaczysz zmarszczkę, to warto powiedzieć sobie, kocham cię, bo do tego też masz prawo. Moi drodzy, miłość składa się z trzech elementów. Miłość chrześcijańska, miłość Boga, miłość człowieka, miłość samego siebie. Nie można żadnego z tych elementów odrzucić, bo wtedy przestaje być miłość. Jeżeli odrzucimy miłość Boga, no to już mieliśmy parę systemów politycznych, ideologicznych, które odrzuciły miłość Boga i stworzyły na ziemi piekło człowiekowi. Jeżeli odrzucimy miłość człowieka, to przecież święty Jan w liście napisał, kto mówi kocham Pana Boga, a przynajmniej jednego człowieka ma w nienawiści, ten jest kłamcą. W tym nie ma miłości Bożej. Jeżeli odrzucę miłość siebie, to tym trudniej będzie mi kochać drugiego człowieka, bo będę zazdrosny o to, że on to ma albo tak wygląda, a ja tak nie wyglądam. A tym bardziej będę miał żal do Pana Boga i trudno będzie mi kochać Go, bo będę mówił, Panie Boże, dlaczego mnie takim stworzyłeś? A więc te trzy człony tworzą prawdziwą miłość. Reasumując, bez miłości nie ma wspólnoty. Bez miłości nie ma dialogu. Bez miłości nie ma życia. Nie ma życia. Dlatego jest najważniejsza. Więc miłuj Boga. Miłuj człowieka. Miłuj samego siebie. Z całego serca. Z całej duszy.